Dzisiaj jest to moje ostatnie kazanie środowe w tym roku, ponieważ od następnej środy już będziemy mieli gości i też w ostatnią środę miesiąca nabożeństwa mieć nie będziemy, także cieszę się. Widzę, mamy buntowników, wcale się nie cieszymy. Chciałbym, byśmy dzisiaj zakończyli tą serię autentycznego chrześcijaństwa. Wiele można by było jeszcze mówić na ten temat. I jest to temat niekończący się, temat rzeka. Autentyczne chrześcijaństwo. Nie jesteśmy zainteresowani substytutami, podróbami, imitacją, fałszywym chrześcijaństwem, ale tym, co jest autentyczne, tym, co jest prawdziwe. I żeśmy poszczególne tematy sobie przez ostatnie miesiące poruszali. Dzisiaj chciałbym mówić na temat wzrostu, na temat procesu wzrostu. Wzrost nie jest wydarzeniem, jest procesem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład małe dzieci, które się rodzą, to nie ma takiej możliwości, żeby malutkie dziecko za tydzień już było duże. Jeżeli coś takiego by się stało, jest to niebezpieczne, jest to nienormalne, nie jest to wzrost, a może być na przykład opuchnięcie. A więc wzrost niekoniecznie to jest powiększanie się ciała czy postury, ale wzrost to są procesy, które prowadzą do dojrzałości, do dorosłości, do pełnej wydajności. Jest to skomplikowany proces w naszym ciele. Ale na przykład wielkim wydarzeniem w rodzinie jest, kiedy dziecko zaczyna samo jeść. Ja pamiętam, kiedy moje dzieci trzeba było karmić łyżeczką i nagle próbowały same, łapały. Najpierw butelkę same łapią, później trzymają sobie, wreszcie próbują łyżką i należy pozwalać na te rzeczy, mimo tego, że więcej jedzenia będzie na ziemi, a na stole, aniżeli w buzi. To jest to ważne, aby dzieci ćwiczyły się, ponieważ w życiu muszą później sami siebie karmić, a więc ten pierwszy okrzyk, ktokolwiek zaobserwuje to, popatrzcie, dziecko samo je, jest wydarzeniem historycznym. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, kiedy nawracamy się do Boga, jesteśmy takimi niemowlętami duchowymi, nad którymi trzeba się opiekować, być z nimi, pokazywać im, jak się rozwijać, jak się modlić, jak czytać Pismo Święte. I tak sobie myślę, co by było takim wydarzeniem w życiu człowieka, gdzie inni by mogli zawołać, popatrzcie, sam już je. I znany ewangelista, misjonarz, pastor, wreszcie założyciel tutaj Instytutu Biblijnego w Chicago, D.L. Moody, powiedział coś takiego. Jako chrześcijanie potrzebujemy nauczyć się czy opanować umiejętność karmienia samych siebie. Jakże wielu jest tych, którzy siedzą bezsilnie i biernie z otwartymi ustami, głodni duchowych rzeczy. I w niedzielę rano kaznodzieja usiłuje ich nakarmić, podczas gdy w całym tygodniu, codziennie Biblia jest ucztą przygotowaną, na którą nigdy nie odważył się wejść. I jest to w pewnym sensie kontynuacja tematu z niedzieli. Dlaczego niektórzy chrześcijanie nie rosną? Brak wzrostu tym, co żyje, jest rzeczą nienormalną, jest chorobą, jest patologią. Wszystko, co żyje, rośnie. Nie ma czegoś takiego, co żyje, a nie rośnie. Wszystko, co żyje, rośnie. I jeżeli chrześcijaństwo jest życiem, nie martwą, mechaniczną praktyką religijną, to musimy rosnąć. I dlaczego niektórzy chrześcijanie nie rosną? Jest to fakt. Bo nie jedzą albo nie spożywają właściwego pokarmu. W tym kraju zdarza się, że są ludzie, którzy mają niedobór właściwych składników. I nie tylko w tym kraju. Ostatnio jak byłem w Polsce, pewna osoba, którą znam, opowiedziała mi historię, że próbowała się odchudzić. I Ja się zacząłem śmiać, bo szukam ludzi, którzy mnie zachęcają do nieodchudzania. Próbowała się odchudzić i skorzystała z tego programu diety Slim Fast. Te szejki się pije. I mówi, przez jakiś czas się cieszyłam, bo wszystko się zmniejszało i tak dalej, ale nagle poczułam się słaba, brak energii, spać mi się chciało i w pewnym momencie w pracy zemdlałam. Pogotowie przyjechało, zabrało mnie do szpitala, badanie krwi mi zrobili. No i oczywiście odmagnezowana jestem, brak żelaza, brak cynku, brak wszystkiego. Ale nie czułam się głodna, cieszyłam się tym wszystkim. Co się stało? Brakło właściwych składników. Mimo tego, że jadłam, myślałam, że jem, czytałam, myślałam, że jest tam wystarczająco i pewnie są tam te składniki, ale mój organizm tego nie przyjmował. I to samo jest często w życiu chrześcijańskim. Chrześcijanie są słabi, nieodporni, popadają w depresję, w roztrzęsienia, nie wiedzą, co zrobić. Nagle wiara wydaje im się, że nie odnosi się do praktycznego życia, że wiara jest to tylko coś, co praktykujemy może w niedzielę. Dlaczego? Ponieważ nie odżywiają się we właściwy sposób. Kiedy patrzysz teraz na siebie, na swoje życie, jako chrześcijanin, czy jesteś zadowolony ze swojego duchowego wzrostu? Tak? To dlaczego? Jakiej wskazówki mógłbyś udzielić tym, którzy nie doświadczają wzrostu? A jeżeli nie, to dlaczego? I dzisiaj chciałbym wezwać Cię, zachęcić Cię do przeanalizowania własnego życia, czy rozwijasz się duchowo, czy rośniesz duchowo. Jeżeli tak, to bądź w tym, utwierdzaj to i zachęcaj drugich. Jeżeli nie, to odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego, co Ci brakuje. A w sferze natury wzrost jest czymś zwyczajnym. I oczekujemy, że niemowlęta będą rosnąć i staną się dziećmi. Dzieci rozwiną się, staną się młodzieżą, a młodzież dorośnie i staną się dojrzałymi, odpowiedzialnymi, dorosłymi ludźmi. I to samo odnosi się do sfery duchowej. A to, co nazywamy duchowymi narodzinami, kiedy człowiek nawraca się do Boga, od tego momentu musi zacząć rozwijać się i wzrastać. Nie zawsze się tak dzieje. A niektórzy, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, cierpią na chorobę, którą ja nazywam zahamowany wzrost, albo taka skarłowaciałość chrześcijańska. I wiele lat po swoim nawróceniu są wciąż tacy sami, jak kiedy rozpoczęli swoje życie chrześcijańskie. I nie jest to nic nowego. W czasach, kiedy Nowy Testament był pisany, list do Hebrajczyków, 5 rozdział, nam podaje taki fragment Pisma Świętego, chciejmy go przeczytać. 5 rozdział, 12 werset. I autor listu do Hebrajczyków skarży się na słuchaczy, na czytelników tego listu, na ludzi pewnie z tego kościoła, którzy podawali się za chrześcijan i mówi tak, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki, na przykład o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Autor listu do Hebrajczyków zaobserwował problem, patologię wśród nich i mówi, nie ma postępu, nie ma wzrostu, jesteście dokładnie tacy sami, jak ostatnim razem was widziałem. Może 10 lat wcześniej temu byłem i postępów nie robicie. Czasem przyglądam się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj do Stanów Zjednoczonych i często to wspominam, gdyż jest to nasza działka. Wszyscy przylatują tym samym samolotem, może różnymi liniami, schodzą z samolotu, są przywitani przez znajomych, przez krewnych i mają równe szanse. Każdy ma tą samą historię. Przyleciałem z $20 w kieszeni, prawda? I zobaczcie, jaka jest różnica po czasie. po 10 latach są ci, którym poukładało się w życiu, stoją dobrze finansowo, pozakładali rodziny, pobudowali domy, może biznesy pootwierali, a są tacy, którzy po 10, po 15 latach dalej rozglądają się i oczekują, kto może im jeszcze coś dać i pomóc. Żadnego postępu. A nie tylko postępu nie ma, ale wydaje się, że nawet cofają się i wreszcie żyją takimi historiami. Kim to ja nie byłem w Polsce? Tam dopiero mi się układało. I żyją jakimiś takimi wspomnieniami, nostalgią i żadnego postępu nie robią. Jest to smutne, ale również tragiczną rzeczą jest, że wielu chrześcijan również nie robią żadnego postępu w swoim chrześcijańskim życiu. I dlatego autor tutaj pisze, że biorąc pod uwagę czas, powinniście już drugich nauczać, a tak naprawdę sami potrzebujecie, ażeby karmić was tym mlekiem. I tutaj ten tekst nam mówi o mleku i o pokarmie stałym. Jest to wzięte z macierzyństwa. Małemu dziecku podaje się mleko, a dorosłym ludziom pokarm stały, twardy, mięso, jakieś wypieczone ciasta czy wyroby, które są ciężkie może w strawieniu, ale kiedy ktoś fizycznie pracuje, potrzebuje właśnie tego pokarmu, ażeby mieć siłę i energię. I zauważcie, 14 werset mówi, pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Powiem wam, że jestem często podłamany jako pastor, kiedy słyszę odpowiedzi, kiedy zwracam się do kogoś i mówię, słuchaj, idź porozmawiaj z tą osobą, albo poprowadź spotkanie grupowe i pokaż ludziom z Pisma Świętego, poucz ich, na czym życie polega, albo tu jest narzeczeństwo, które potrzebuje może przygotowania do ślubu. Ja nie potrafię, ja nic nie wiem, a chrześcijaninem już jest 10-15 lat. Żadnego postępu. Sobie tak myślę, jaka firma by utrzymała pracownika, który nie robi postępu? Jaki uniwersytet by utrzymał studenta, który nie robi postępu? Jaka szkoła? Nikt. Jedynie Kościół w imię jakiegoś litowania się, które i tak nie ma do czynienia nic z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę zobaczymy, jakie jest podejrzenie, jaka jest diagnoza na ludziach, którzy nie robią żadnego postępu w swoim chrześcijańskim życiu. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale czytamy takie słowa w pierwszych 3 wersetach. Dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Zauważcie słownictwo, jakim się posługuje. Jest to Słowo Boże. Dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, czym jest początek nauki o Chrystusie? To jest droga zbawienia. Bóg ukochał świat, dał Chrystusa, który umarł na krzyżu, który zmartwychwstał po to, żeby wierzącemu dać życie wieczne. To jest początek nauki o Chrystusie. I można by powiedzieć, to jest najważniejsza rzecz. I zauważcie, do czego Słowo Boże wzywa i mówi, nie poprzestawajcie na tym, ale zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Co to są rzeczy wyższe? Co może być wyższego od głoszenia tego, co Chrystus dokonał dla człowieka? Czytajmy dalej. Nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jeżeli przyjadę, jeszcze raz wam to przypomnę, ale czynię to, parafrazując tutaj, czując słowa autora, czuję to z frustracją, że muszę jeszcze raz wam to przypominać. Ci, którzy jesteście rodzicami, dobrze wiecie, że kiedy dzieci dorastają, musimy zmienić nasze podejście. Zawsze kochamy dzieci jednakowo, ale podejście do dzieci trzeba zmienić. Z dziećmi trzeba wzrastać i czasem rodzice, szczególnie matki, nie rosną razem z dziećmi, chcą te dzieci mieć przy sobie przez cały czas. One są zawsze takie malutkie i nawet Sary dzisiaj nie ma, to powiem, nie mówcie jej tego. A ona do dzisiaj przepytuje chłopaków, a zjedliście, a nie poszliście głodni do szkoły? Jeden ma prawie 18, drugi prawie 16 lat i ona ciągle im przypomina, czy oni zjedli. zjedli czy napili się. Przed położeniem się spać, wiecie co ona robi? Idzie, otwiera pokój do jednego, przychodzi, patrzy, przykrywa, żeby nie był zimny, żeby mu zimno nie było. I jeszcze pocałuje w policzek, idzie do drugiego. Oni nawet czasem nie wiedzą, bo już śpią. A robi dokładnie to samo z nimi, co kiedy mieli po 2, 3, 4 lata. To jest instynkt matki i oczywiście my z tym nie walczymy, jest to miłe, ale to nie jest konieczne. Wszyscy wiecie, że bez tego się obejdzie. Im się nic nie stanie, oni już potrafią sami siebie nakarmić. Ale kiedy malutkie jest dziecko i nie nakarmimy, nie zrobimy jedzenia na czas, do któregoś tam roku życia, to ono będzie głodne, ono będzie jadło to, co nie powinno. I są chrześcijanie, których cały czas trzeba karmić, których cały czas trzeba przewijać łyżeczką, butelką, ponieważ jeżeli o tych ludzi się ktoś inny nie zatroszczy, nagle oni zginą. Zginą. Nie potrafią sobie sami poradzić. Nie potrafią wziąć Pisma Świętego do ręki i powiedzieć: Panie Boże, jestem załamany, nie wiem, daj mi jakieś słowo. I nagle czyta historię, która pochodzi sprzed 2000 lat i przez tą historię Bóg przemawia i potrafi nas na nogi postawić. Są ludzie, którzy nigdy czegoś takiego nie doświadczyli. Wiedzą, że Biblia jest Słowem Bożym, ale nigdy nie doświadczyli tego, że nagle stara historia biblijna staje się żywa i aktualna w moim życiu. I dlatego ludzie, którzy to doświadczyli, nie rozstają się ze swoją Biblią, tylko rozpoczynają dzień z Biblią, ponieważ Bóg przemawia do nich przez tą Biblię. To czynią biedni, to czynią bogaci, wpływowi, niewpływowi, politycy, prezydenci. To czynią ludzie, którzy głęboko wierzą w Boga i doświadczyli tego, że Biblia jest Słowem Bożym. I dlatego dzisiejsze słowo jest do każdego z nas. Zapoznajmy się z Biblią jako ze Słowem Bożym i zacznijmy doświadczać jej jako duchowego pokarmu, ażebyśmy poprzez to wzrastali. A czytajmy dalej. A jeśli bowiem rzeczą niemożliwą, 4 werset, 6 rozdział, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Co się dzieje? Autor tutaj mówi i często ludzie skupiają się na tym, na niby opisanym człowieku, który podobno się nawrócił, odszedł od Boga, zrezygnował, zaczął żyć podłym, bezbożnym życiem. Czy taki człowiek może wrócić? To nie jest tak naprawdę główny temat tego fragmentu słowa. To jest ostrzeżenie dla ludzi, którzy nie rosną. Żeby zastanowili się, co jest w ich życiu, że się nie rozwijają, że nie rosną, że nie doświadczają Boga w coraz bardziej realny sposób z biegiem nabierania stażu, że tak to nazwę chrześcijańskiego życia. Ale żeby doświadczyli tego, że Bóg jest prawdziwy i realny. I mam taki przykład. Żeby właśnie ludzie zaczęli jeździć samochodem, który nabyli, a nie tylko siedzieli i studiowali instrukcje obsługi. Są ludzie, którzy całe życie czytają Biblię i się tym cieszą i myślą, że jest to wszystko, co mogą osiągnąć w swoim chrześcijańskim życiu. Ale nigdy nie doświadczyli tego, co Słowo Boże mówi. Nigdy nie doświadczyli realnego, prawdziwego Boga. Nigdy nie doświadczyli, że modlitwa to jest coś więcej niż praktyka religijna, to jest konwersacja z Bogiem. To jest mówienie do Boga i Bóg mówi do człowieka. To jest czas, kiedy Bóg może nas ostrzec, pouczyć, prowadzić. To jest modlitwa. Słowo Boże. To nie jest tylko zdobywanie wiedzy na temat tamtych czasów, czy tego, co Bóg chciał albo nie chciał, ale jest to czas, kiedy jak czytam, Bóg do mnie może przemawiać. I nie tylko przemawiać, ale to słowo ma moc przemieniania człowieka, zrobienia z podłego człowieka, z którego Bóg jest dumny, z którego korzystają drudzy ludzie, ponieważ zaczyna mieć dobry, Boży wpływ na drugich ludzi. Co to jest wzrost? Wzrost to nie jest poznawanie instrukcji obsługi do tego stopnia, że mogę całymi stronicami cytować, ale wzrost to jest nabywanie doświadczenia wjeździe samochodem, który nabyłem. Zacząłem wyczuwać ten samochód, wiem, jaki jest na zakręcie, wiem, z jaką szybkością mogę wchodzić. Kiedy deszcz popada, wyczułem hamulce, wszystko i ktoś inny, kiedy usiądzie za tą kierownicę, już nie będzie tak pewny. To jest tak samo, jak siadacie, kiedy pożyczacie samochód do kogoś innego. Zabiera trochę czasu, żeby wyczuć, ale nasz samochód, my wiemy dokładnie, co ten samochód może zrobić. I rzeczy wyższe, do których ten fragment wzywa, to właśnie po zapoznaniu się z instrukcją zacznij jeździć samochodem. Nie prezentujemy tutaj życia chrześcijańskiego bez Biblii, ale to jest instrukcja. Po zapoznaniu się z instrukcją zacznij doświadczać tego, co to słowo mówi. Zacznij doświadczać tego w życiu. Nie tylko czytać i czytać i czytać i wreszcie rozdzielać włos na troje i dochodzić, co ten przecinek oznacza, co tamta kropka oznacza, ale zacznij doświadczać żywego Boga. Czytajmy dalej. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Ja wiem, że ten fragment może brzmieć tak na pierwszy raz, jak słuchamy, nie wiadomo, o czym jest mowa. O czym jest tutaj mowa? Że ziemia dobra i zła otrzymuje to samo traktowanie. Słońce świeci na jedną i drugą, deszcz pada na jedną i drugą. Może nawóz był rozrzucony po jednej i drugiej i na jednej ziemi wyrósł dobry plon, dobry łan zboża, dobre produkty wyrosły, a na drugiej, oprócz chwastów, nic innego, a tyle samo się zainwestowało. Kochani, są ludzie, którzy czytają tą samą Biblię, słuchają tych samych kazań, przebywają w tych samych kościołach i jedni są dojrzałymi, wzrastającymi chrześcijanami, którymi Bóg się posługuje, u których w życiu jest realny, a u drugich po 10-20 latach oni dalej są w tym samym miejscu i się zastanawiają, czy w ogóle to ma sens i czy to jest prawda. I ten fragment mówi, w takim razie nie powinniśmy się zastanawiać, czy sprawiedliwie deszcz i słońce były rozdzielone pomiędzy te ziemie, ale powinniśmy się zastanowić, czy jestem tą ziemią dobrą. Czy warto w ogóle we mnie inwestować? Czy narodziłem się na nowo? Czy w ogóle jestem dzieckiem Bożym? Czy Bóg jest realny w moim życiu? Kiedy patrzysz na swoje życie, jakie są produktywne, najważniejsze czynniki, które przyczyniają się do twojego duchowego wzrostu? Co potrzebujesz usunąć, a co potrzebujesz wprowadzić w życie, żeby zacząć rosnąć duchowo? Potrzebujesz może zacząć czytać Biblię, modlić się z wiarą. A może potrzebujesz przebaczenia grzechów, a może w ogóle potrzebujesz się nawrócić do Boga. Może potrzebujesz zapoznać się ze Zbawcą Jezusem Chrystusem, być pełnym Ducha Świętego. Cokolwiek. Może jesteś w konflikcie z drugą osobą i ty nie masz racji i nie chcesz się przyznać. Coś jest, co blokuje. Może jesteś mściwy i Bóg z takim człowiekiem nie chce mieć do czynienia, dopóki nie wyznasz tego i nie pozwolisz mu na to, żeby cię zmienił. Wtedy wszelkie nawożenie, nawadnianie nie przyniesie żadnego wzrostu. Apostoł Paweł, kiedy mówi o głoszeniu Słowa Bożego i doprowadzaniu ludzi do Boga, mówi o takim procesie. Ja zasiałem, czyli głosiłem Słowo, Apollos przy mnie poszedł, podlał, czyli pouczył więcej Słowa Bożego, ale tym, który dał wzrost w waszym życiu, był kto? Bóg. List do Koryntian tak mówi. I wreszcie, co to jest ten duchowy wzrost? I chciałbym, zostawiłem w ławce, chciałbym zakończyć dzisiejsze rozważanie odczytaniem właśnie rozdziału z drugiego listu Piotra, ale ze współczesnego tłumaczenia, z parafrazy Nowego Testamentu i byłem zachwycony, w jakiej wersji ten fragment Pisma Świętego został przetłumaczony, jak bardzo jasnym i zrozumiałym czyni ten fragment Pisma Świętego, czym jest duchowy wzrost. Piotr pisze tak. Szymon Piotr, sługa, posłuchajcie, bo jak będziecie czytać w swoich Bibliach, to parafraza was zgubi. Posłuchajcie tego, a w domu sobie możecie przeczytać w swoich Bibliach. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszych 11 wersetów. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do wszystkich, którzy wierzą podobnie jak my. Mam na myśli tę wiarę, którą otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela. Jakże jest dobry i sprawiedliwy, że obdarzył nas tą wiarą. A więc mamy początek, wiarę otrzymujemy. Dalej. Jeśli chcecie doznawać od Boga coraz więcej dobroci i pokoju, starajcie się wciąż lepiej Go poznawać. I gdy tak będziecie czynić, On swoją mocą będzie wam udzielał wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia przykładnego życia, nie szczędząc własnej chwały i dobroci. Ta właśnie moc umożliwiła nam korzystanie z Jego bezcennych, wspaniałych obietnic, dzięki którym możemy posiąść cechy Bożego charakteru i uniknąć otaczającego nas pożądania i zepsucia. Do osiągnięcia tego nie wystarcza jednak sama wiara. Wiara jest początkiem tylko. Nie wystarczy sama wiara, musicie również dobrze postępować, starając się równocześnie poznawać Boga i Jego wymagania. Nauczcie się także rezygnować z własnych pragnień, byście mogli stać się cierpliwi i pobożni, pozwalając Bogu, by realizował swoje plany w życiu każdego z was. To umożliwi wam wykonanie następnego kroku. A więc mówimy o rozwoju, o wzroście. To umożliwi wam wykonanie następnego kroku. Zaczniecie dostrzegać i cieszyć się obecnością innych ludzi, a nawet polubicie ich i w końcu szczerze pokochacie. Im dalej będziecie podążać, tą drogą, tym bardziej wzmocnicie się duchowo i staniecie się użyteczni dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto bowiem nie zabiega o przymioty mające towarzyszyć wierze, jest w rzeczywistości ślepy lub co najmniej krótkowzroczny i zapomniał o tym, że po to Bóg wybawił go ze wszystkich dawnych grzechów, aby mógł prowadzić nowe, dobre i owocne życie dla Pana. Drodzy bracia i siostry, starajcie się udowodnić swoim postępowaniem, że istotnie jesteście ludźmi powołanymi i wybranymi przez Boga, a wtedy nigdy się nie potkniecie, ani nie upadniecie. Bóg zaś szeroko otworzy bramy niebios, byście mogli wejść do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech, kochani, to słowo nas zachęci do postępów, do duchowego wzrostu. Niech nasi bliscy widzą, że robimy postępy, że jesteśmy dzisiaj lepsi niż wczoraj byliśmy. Jakże często nasi najbliżsi mają co innego do powiedzenia. Jesteśmy coraz mniej cierpliwi, coraz bardziej wybuchowi. Tłumaczymy się presją życia, innymi rzeczami. Jednak Pismo Święte mówi, że proces duchowego wzrostu powinien nas prowadzić w innym kierunku, gdzie nabieramy do wiary tych cech, które odzwierciedlają Boży charakter w nas, a szczególnie charakter Jezusa Chrystusa. Zakończmy modlitwą, pochylmy nasze głowy. Panie, zdajemy sobie sprawę, że sami tego nie potrafimy zrobić. I ostatecznie wzrost w naszym fizycznym życiu nie jest rezultatem jakiegoś intencjonalnego wysiłku, ale kiedy, Panie, jemy, odpoczywamy, pijemy, śpimy, wtedy się rozwijamy, rośniemy. Wtedy, Panie, kształcimy się, chodzimy do szkoły, jesteśmy wychowywani i nabieramy kształtów pełnowartościowego, zdrowego człowieka. Tak samo, Panie, i w naszym duchowym życiu z Tobą chcemy wzrastać. I Panie, nie jest to sztuczny wysiłek, ale kiedy jemy Twoje słowo, kiedy pijemy wodę życia, kiedy, Panie, pozwalamy, abyś nas uczył w Twojej szkole, wtedy rozwijamy się, wtedy wzrastamy. Dlatego, Panie, proszę Cię o każdą dzisiaj osobę na tym miejscu, która jest otwarta na to słowo. aby ten wzrost nie był niczym przyhamowany, ale by postępował z dnia na dzień, byśmy mogli być użyteczni dla Ciebie i pożyteczni dla drugich. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Nasze nabożeństwo dobiegło końca. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia w niedzielę.